Będziemy dzisiaj rozważali Słowo Boże, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków. Przeczytamy 8 i 9 rozdział. To są krótkie rozdziały, abyśmy mogli budować się dla Bożego Królestwa w duchu naszym, abyśmy chodzili w Jego mocy, w Jego zwycięstwie, bo Bóg jest wśród nas. Słyszeliśmy w świadectwie, Bóg jest tym, który naprawdę uzdrawia. Po prostu uzdrawia. Jeśli ludzie nie mają mocy i rozkładają ręce, Bóg ma moc. On może naprawdę wszystko uczynić. Amen? Chwała Panu naszemu. 8 rozdział, rozpoczynamy list do Hebrajczyków, 1303 strona i czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywał ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego że jest rzeczą konieczną, ażeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdy był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany w górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniające wieko skrzynię, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku, sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskie były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do całego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Kochani, dzisiaj chciałem mówić na temat świątyni, na temat miejsca świętego i przebywania Boga. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch świątyniach. Takie zagadnienie, które jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje w chrześcijaństwie i w jaki sposób Bóg ma wpływ na człowieka żyjącego na tym świecie. Kochani, mówimy teraz o całej tej części ludzkości, która szuka Boga, która szuka społeczności z Nim i która chce wykonywać Jego wolę i wypełniać Jego rozkazy. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że Stary Testament i to, co było związane ze świątynią, namiotem przymierza czy ołtarzem, jest powiedziane, lecz ich posługiwanie jest zaledwie obrazem i cieniem tego, co dzieje się w niebie. Dlatego już Mojżesz, gdy zabierał się do budowy przybytku, otrzymał takie oto polecenie od Boga. Staraj się wykonać wszystko według tego wzoru, który ci został ukazany na górze. I niektórzy ludzie mówią, że Mojżesz, kiedy wszedł na spotkanie z Bogiem, aby wziąć te wszystkie Boże nakazy, aby wziąć ten wzorzec do budowania namiotu przymierza, a później też i świątyni, którą wybudował Salomon. Jest powiedziane, niektórzy twierdzą, czytałem w bardzo wielu książkach na ten temat, że to oczywiście Mojżesz nie widział naturalnego namiotu przymierza, tylko widział, no taką wizję miał. Bóg mu pokazał w tej wizji, jak to ma wyglądać, ale prawdziwego namiotu przymierza czy prawdziwej świątyni w niebie Bóg mu nie pokazywał, bo tam tego namiotu przymierza nie ma. I tak powiedzmy sobie zupełnie szczerze, czego mamy się trzymać? Czy teorii ludzi, którzy twierdzą, że pewne rzeczy są nieważne w życiu człowieka, że pewne rzeczy nie mają miejsca, tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, kiedy Pismo Święte jasno i wyraźnie mówi. Pismo Święte mówi bardzo dokładnie. Staraj się wykonać wszystko według tego wzoru, który ci został ukazany na górze. I opierając się na tym, mówią, że możliwe, jeden tak z wykładowców mówi tak, możliwe, że Mojżesz, kiedy wszedł na górę, to Bóg rozłożył przed nim plany i na planach pokazał mu, jak to ma wyglądać. My, jak rozpoczęliśmy budowę kościoła, to wszystko się zaczęło od tego, że po wszystkich pozwoleniach, które załatwiliśmy, zrobiliśmy plany. I teraz w te plany można cały czas zaglądać. I według wzoru, który jest na planach, wznosimy dom modlitwy dla Kościoła Bożego i dla Boga, dla Jego obecności. I coś takiego zostało pokazane Mojżeszowi. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, trzymajmy się dokładnie Pisma Świętego, to co Pismo Święte mówi. Nie litery, ale tego, co Pismo Święte mówi. I teraz w Słowie Bożym jest powiedziane tak. Mianowicie w objawieniu Jana jest powiedziane tak. Zaraz znajdę ten fragment. I Słowo Boże mówi... Zaraz za chwilę znajdę. Czytamy tak. Objawienie Jana, 11 rozdział, 19 werset. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. I zaczęło błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jeśli Słowo Boże mówi o tym, że coś Mojżesz widział, to widzimy, wiedział dokładnie, jak ma zrobić skrzynię przymierza, bo skrzynia przymierza nie była w niebie na planie i nie była to żadna wizja, którą widział Mojżesz, aby według tej wizji zapamiętać i zrobić, ale powiedziane jest bardzo wyraźnie. Otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. I dalej co jest powiedziane? I ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. Powiedzmy zupełnie szczerze, Mojżesz widział konkretną skrzynię przymierza. A dalej w 15 rozdziale 5 wersecie jest powiedziane w objawieniu Jana, a potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło ze świątyni 7 aniołów mających 7 plag, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. Widział świątynię namiotu świadectwa. A więc widział dokładnie namiot przymierza. To nie była wizja w jego oczach, ale to było wyraźnie powiedziane. Powiedziane zostało i tak jak Mojżesz oglądał to, tak później oglądał to również Jan. I napisał w objawieniu. Nadal jest. Chociaż świątynia ta ziemska wybudowana i ukształtowana według tego wzoru, który w niebie widzieli, chociaż ten namiot przymierza pewnie już nigdzie nie istnieje, chociaż nie wiemy. To nigdzie w Słowie Bożym nie jest powiedziane. Ale ten namiot przymierza nie ma dla nas dłużej znaczenia jako cień rzeczy przyszłych. Czy my, jeśli chcemy dokładnie opisać przedmiot, to opisujemy jego cień? Czy jak chcemy dokładnie opisać, jak wygląda człowiek, to robimy to na podstawie cienia, czy na podstawie oryginału? Jeżeli rzeczy, które na ziemi zostały zrobione, są nazwane cieniem, to oryginał jest, gdzieś musi być, prawda? Bo nie może być cienia bez przedmiotu. A więc przedmiot był i ten przedmiot rzucał cień. I namiot przymierza, namiot świadectwa rzucał cień. I to, co wybudował Mojżesz, było cieniem. A oryginał jest w niebie. Świątynia Boża w niebie jest oryginałem. Namiot świadectwa, namiot przymierza jest w niebie i jest oryginałem. Naprawdę istnieje. I dlatego my na tej ziemi czynimy wszystko, aby odwzorować to, co jest w niebie. Dlatego Bóg nam pokazuje pewne rzeczy w niebie, abyśmy wiedzieli, jak mamy to ukształtować na ziemi. Jak ma być ukształtowany człowiek? W jaki sposób ma być zbudowany człowiek? Jak człowiek ma wyglądać? W jaki sposób ma funkcjonować na ziemi? Słowo Boże bardzo dokładnie mówi nam o oryginale. Jeśli chcemy wiedzieć, jakie życie mamy prowadzić, to musimy oglądać oryginał. Oryginałem jest Jezus Chrystus. To jest oryginał. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ma wyglądać chrześcijanin, prawdziwe dziecko Boże, Syn Boga żywego, to patrz na Jezusa Chrystusa i odwzoruj się. I na tej ziemi się odwzoruj. Która świątynia jest taka ważna? Świątynia oryginalna, prawda? Ona jest taka najważniejsza, ale dopóki nie ma oryginału, czy weszliśmy już do Królestwa Niebios, ażeby być w oryginalnej świątyni Pana naszego i Boga Wszechmogącego, jesteśmy jeszcze na ziemi, prawda? Więc dopóki jesteśmy na ziemi, patrzmy na to, co niebiańskie i czyńmy tutaj na ziemi odwzorowanie tego, co jest w niebie. Słowo Boże dokładnie mówi w Dziejach Apostolskich 7:44, czytamy: nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa, który został zbudowany przez Mojżesza na rozkaz Boga, aby go uczynił według kształtu, który widział. Dalej jest powiedziane w 2 Mojżesza 25:40. Dołóż starań, mówi Bóg, aby wszystko było wykonane według wzorów, które zostały ci pokazane na górze. I teraz Słowo Boże nam wyjaśnia. Apostoł Paweł przez swoje listy mówi w liście do Kolosan, 2:17. Wszystko to jest zaledwie cieniem, a nie rzeczywistością spraw przyszłych. Rzeczywistością zaś jest sam Chrystus. I dalej czytamy w 1 Koryntian 3:16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Więc jeśli my na ziemi jesteśmy odwzorowaniem świętości Bożej, jesteśmy odwzorowaniem Jezusa Chrystusa, bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, Słowo Boże mówi, to tak jakby Chrystus był na ziemi i wołał: pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z Bogiem. A więc my jesteśmy tym wzorcem Jezusa Chrystusa. On po prostu jest oryginałem, a my jesteśmy odwzorowaniem Jego. To jest, wiecie, tak dokładnie, jak masz oryginalną pieczątkę i przybijasz pieczęć. To, co masz przybite, to jest pieczęć. Ale to, czym przybijasz, jest tym oryginałem, którym wyciskasz tą pieczęć. I Słowo Boże dokładnie mówi, że Jezus Chrystus jest oryginałem, który musi wywrzeć wpływ na życie nasze, abyśmy to życie na tej ziemi prowadzili dokładnie zgodnie ze wzorem, który zobaczyliśmy tam na górze, który zobaczyliśmy tam u Boga. W jaki sposób odbiera się ten wzorzec? Idzie się na górę. Na jaką górę? Na górę duchowego wzrostu i przybliżania się do Boga i wchodzenia w społeczność z Bogiem. To jest budowanie świątyni Pana naszego. Niektórzy ludzie robią coś wręcz przeciwnego i w 1 Koryntian 6:19 czytamy tak. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale ten, kto wszeteczeństwa się dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Dlaczego tak jest powiedziane? Bo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Niektórzy mówią tak, jak apostoł Paweł powiedział, oni się tego trzymają wiernie i mówią, to nic takiego ważnego, żeby nasze ciało, bo nasze ciało jest grzeszne, a więc tak, jak apostoł Paweł powiedział, ciałem służę grzechowi, a wewnętrznym człowiekiem służę Bogu. Więc ciało moje może służyć po prostu grzechowi i tak, wiecie, no, są zadowoleni, że ciałem mogą służyć grzechowi. Słowo Boże coś zupełnie innego mówi. Chwalcie ciałem swoim wykonujcie Boże dzieło. Na wzór Jezusa Chrystusa uświęcajcie swoje nie tylko duszę, nie tylko ducha, ale i ciało. Wiecie, niektórzy ludzie bardzo daleko idą w tym pojmowaniu uświęcania ciała naszego. I powiem wam tak, jak byłem jeszcze nastolatkiem, mieszkałem w Białogardzie na Pomorzu, i pojechaliśmy kiedyś do pewnego brata, który mieszkał w niewielkiej miejscowości niedaleko Białej Podlaski w Świdwinie. I powiem wam ciekawą rzecz. O tym bracie mogę powiedzieć, bo już odszedł do Pana i on się nazywał Sabicz. Pamiętam tego starszego wujka, to dla mnie był wujek wtedy, on taki miał ciekawe gospodarstwo trzymał, zwierzęta futerkowe i nutrie trzymał i miał piękny sad i można było tam pochodzić i on nawet dzieciom nam pozwalał, żebyśmy tam sobie owoce te zrywali i jedli. I wiecie, ja tak chodziłem radosny po tym jego sadzie, gwizdałem sobie tak radosny. On tak zawołał: Piotruś, chodź no tutaj. Ja przyszedłem do niego, on taki postawny, wysoki był, wiecie, jeszcze wyższy ode mnie. Jak ja teraz jestem, ja wtedy jeszcze byłem małym chłopcem, on do mnie mówi: słuchaj, nie wolno gwizdać, bo to grzech. No i wiecie, było to bardzo dobre zwrócenie uwagi, powiem wam szczerze, bo trzeba się rzeczywiście uświęcać. I ja tak, wiecie, czytałem Pismo Święte, bo od dziecka byłem w domu chrześcijańskim, więc czytałem Pismo Święte i to mnie zmusiło, żeby przeczytać całe Pismo Święte i znaleźć, gdzie gwizdanie jest grzechem. I wiecie, te całe 1352 strony Biblii przeczytałem, a jak przeczytałem 1352 strony, to już nie próbowałem nic udowadniać, bo Słowo Boże wpływ miało na moje życie i zacząłem po prostu wzrastać w Panu, szukać Jego woli. Już tamtym wujkiem nie chciałem się zajmować dłużej, bo nie znalazłem nigdzie w Piśmie Świętym, że gwizdanie jest grzechem. Także wiecie, no można się uświęcać w różny sposób i można sobie różne wzorce nakładać, bo tak się trzeba zachowywać, bo tak się trzeba zachowywać. Po prostu należy się tak zachowywać, jak Jezus Chrystus się zachowywał. I właśnie tu jest problem, bo nie wiem, czy gwizdał, czy nie. No naprawdę nie wiem, nigdzie nie ma napisane akurat, albo ja nie doczytałem się. Czy ktoś z was się doczytał, czy Jezus Chrystus gdzieś tam jest opisane, że gwizdał? Też nie ma. No też nie ma. Prawda? Więc nie wiemy, jakie mieć zdanie. Ale powiem tak, są wzorce konkretne z życia Jezusa Chrystusa, które mamy wprowadzać i one są jasno opisane i dokładnie i wiernie podane. Słowo Boże mówi nam, że my mamy jako wzorzec mieć Jezusa Chrystusa i mamy życie nasze przystosować jako świątynię. Więc jako świątynię to należy nasze życie przede wszystkim uświęcać. Należy je oczyścić przez krew Jezusa Chrystusa. Amen? Amen? I mamy wszystko to robić, co służy ku uświęceniu naszemu. Uświęcenie nasze jest bardzo ważną rzeczą, bo zawsze świątynia była uświęcana. W jaki sposób była uświęcana? Przez krew. Czytaliśmy w tych rozdziałach. To jest dokładnie wszystko opisane i nieraz jak czytamy te rozdziały listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, to aż dziwne się zdaje, że on tak opisuje to wszystko, a przecież głosi Ewangelię nowotestamentową. Nowego przymierza. I zdawałoby się, po co on opisuje o tej wszystkie rzeczy, o tej świątyni, szczegóły, skoro świątynia i tak jest już nieważna, jest bliska zaniku, jak Słowo Boże mówi. No nie bardzo tak jest, wiecie? Bliskie zaniku to będzie nasze ciało, jak będziemy z tej ziemi odchodzić. To będzie bliskie zaniku i później zaczyna duch nasz wychodzi, ciało jeszcze nie jest bliskie zaniku, ale jak trochę w ziemi poleży, to już będzie bliskie zaniku. No ale przez lata jeszcze pozostaje jakiś ślad po ciele człowieka, prawda? Jeszcze nie jest całkowicie zanikłe. Dlatego właśnie Słowo Boże nam mówi, póki żyjesz tu na ziemi, dopóki życie twoje trwa, jest kontynuowane, to masz to swoje ciało uświęcać. Masz tą świątynię nadal używać. W twoim ciele mieszka Duch Święty. W twoim ciele, mówię, mieszka Duch Święty. I w tym Duchu Świętym masz prowadzić swoje ciało. Po prostu twoje ciało musi być rządzone przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł powiedział, że doskonała świątynia to jest taka świątynia, która jest prowadzona Bożym Duchem Świętym. Dlatego moje ciało, apostoł Paweł powiedział, podbijam w niewolę. Moje ciało musi się stać niewolnikiem ducha, dobrowolnym niewolnikiem ducha. Nie robisz tego dlatego, że Bóg ciebie zniewolił. A ja chciałem inaczej postępować. A Bóg mnie chwycił za łeb i trzyma mnie i nie chce mnie puścić. Ja chcę dużo innych rzeczy zrobić, ale nie mogę, bo Bóg mnie trzyma. Ja nie mogę pójść tam i pójść tam i pójść tam. Oczywiście, że możesz. Możesz wszystko uczynić. Gdybyś był tak chwycony przez Ducha i tak zniewolony przez Boga, to nie mógłbyś grzeszyć. Ja się was pytam, kto tutaj jest taki, kto nie da rady zgrzeszyć? Jest ktoś? Ja też nie podnoszę ręki. Dam rady, nie ma sprawy. W każdej chwili. Mogę w każdej chwili na przykład powiedzieć coś, czym was obrażę. Mogę? Ale nie powiem. Dlaczego nie powiem? Bo ja chcę iść w kierunku uświęcenia, a nie ugrzesznienia. Ja chcę iść w Bożym kierunku i dlatego każdy z nas musi mieć ten cel, to dążenie. Świątynia Pańska jest święta, Pismo Święte mówi, a wy nią jesteście. I w 2 Koryntian 6,16 jest powiedziane, co łączy świątynię Boga z bożkami, inaczej mówiąc wizerunkami. Różne tłumaczenia różnie podają. No co łączy? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg, zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Widzimy? Dlaczego to jest świątynia? Dlaczego ty jesteś świątynią Ducha Świętego? Dlatego, że Bóg chce wśród ciebie przebywać, chce mieszkać w tobie. Wejdziemy do Jego serca, zamieszkamy tam i będziemy z Nim wieczerzać. Bóg przychodzi do twojego, mojego życia i zaczyna się coś nadzwyczajnego, coś nadprzyrodzonego. Bóg przechadza się wśród swoich dzieci. Odczuwacie to? Im więcej świętości wlewa Bóg w życie nasze, im więcej jest dążenie do uczynienia z naszego życia świątyni, tym więcej jest Bożego działania wśród ludu Bożego. Słyszeliśmy świadectwo przed chwilą? Co to jest, jak nie cud? Co to jest, jak nie działanie Boże? A kiedy takie działanie ma miejsce? Kiedy przychodzi Bóg. Bóg przychodzi i zaczyna działać. Przecież takich świadectw słyszymy naprawdę dużo ostatnio. Boża obecność jest taka naprawdę, jakbym powiedział, wszechobecna. I tak wspaniale Bóg się przechadza nieraz pomiędzy swoim ludem i czyni wielkie rzeczy. I dotykamy się Jego świętości, dotykamy się Jego obecności. To jest coś, co działo się z narodem izraelskim, kiedy Mojżesz go prowadził. Kiedy naród izraelski miał bezpośredni dostęp do Bożej chwały. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi i na przykład w Piśmie Świętym czytamy w Ezechiela. Ezechiel 44 rozdział, 1, 4, 5 werset. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. Potem poprowadził mnie w kierunku bramy północnej, przed front świątyni i spojrzałem, a oto chwała Pana wypełniała świątynię Pana. I padłem na twarz, a Pan rzekł do mnie, synu człowieczy, zwróć uwagę, patrz i słuchaj, dobrze słuchaj wszystkiego, co ci powiem o wszystkich przepisach dotyczących świątyni Pana. I o wszystkich jej ustawach. Zwróć uwagę na wszystkie wejścia, wyjścia świątyni, jak należy postępować. I 23 werset mówi, a kapłani będą pouczać lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite. Oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. Zobaczmy, Stary Testament, wzorzec. Nie oryginał, wzorzec. Wzorzec tego, co ma się dziać teraz i przez co my mamy przechodzić jako świątynia Pana, jako ludzie wypełnieni Bożym Duchem Świętym. Otwarte drzwi na działanie Pana. I przychodzi Duch Święty i uświęca swoją świątynię. Cóż innego uświęca Izrael, jak nie chwała Pańska, która zstępuje na naród izraelski? Cóż innego uświęca świątynię Twoją, Twojego serca, jak nie Duch Święty, który zstępuje na tą świątynię? A więc zaczynasz być wzorcem. Zaczynasz być wzorcem do naśladowania. Oryginał oczywiście jest w niebie. Ale ty masz teraz nie taką świątynią się zajmować, jak kiedyś Izrael się zajmował, namiot przymierza i świątynia Salomona, ale masz się zajmować swoim własnym życiem. My budujemy miejsce spotkań, ażeby być bliżej Pana. Budujemy pewnego rodzaju świątynię, nie taką świątynię, jak Izrael budował, ale dom, w którym możemy się spotykać, abyśmy my jako świątynia Pana stawali bliżej Boga, bliżej Boga. To jest taka góra, wiecie? Taka góra, na którą Mojżesz wstępował, by mieć społeczność z żywym Bogiem. To jest właśnie teraz budynek, w którym się zgromadzamy. To jest ta góra, na którą wchodził Mojżesz. I kiedy wchodził Mojżesz na tą górę, Bóg przybliżał się i zasłaniał swoją chwałą całą górę i wszyscy, którzy pod tym obłokiem przebywali, bywali uświęceni przez Pana. To jest ta świątynia, którą teraz mamy dostrzec i którą mamy się zająć. Świątynia. Świątynia ciała naszego. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, jeśli zburzycie tą świątynię i pokazał na tą świątynię, jeśli ją zburzycie, to ja wam powiadam, że w 3 dni ją odbuduję. A mówił o świątyni ciała swojego. Mówił o świątyni ciała swojego. Widzimy, na czym to polega? Człowiek wielokrotnie może niszczyć swoją świątynię, chociaż nie jest to według woli Bożej. Bóg się gniewa jeszcze, jeśli niszczy swoją świątynię. Ale Bóg radzi nam dobrze, odbuduj, odbuduj, powstawaj do działania. Zacznij chodzić w mocy Ducha Świętego, zacznij chodzić w Bożym namaszczeniu, zacznij chodzić w Jego mądrości, aby przelała się na ciebie mądrość Boża. Abyś mówił tak, jak Bóg mówi. Aby twoje słowa były odwzorowaniem tego, co powiedział najpierw Bóg. Podchodzisz do klatki, a w klatce jest papuga. I czekasz, że zacznie mówić. Będzie mówić? Najpierw kto musi powiedzieć? Ty. I tak ma być w życiu naszym. Jeśli nawet chcesz się nazywać papugą, obojętnie jak chcesz się nazywać, ważne jest, abyś posłyszał, co mówi Bóg i powtórzył to. To ważne jest. Uczysz się mówić tak, jak Duch Święty mówi. Uczysz się mówić. Jak dziecko się uczy mówić? Słucha, jak ktoś inny mówi i stara się to powtarzać. Przychodzi później taki czas, kiedy może już tworzyć pewną mądrość w swoich słowach wypowiedzianych. Ale kiedy? Kiedy komputer, który jest w jego głowie, kiedy jego umysł zaczyna być napełniony danymi, odpowiednimi danymi. I Słowo Boże mówi, czym komputer napełnisz, tym usta mówią. Co w sercu włożysz, to usta wypowiadają, dlatego że z przepełnienia serca mówią usta. Widzimy? Dlatego Słowo Boże mówi nam, że świątynia Pańska polega na tym, że ty się napełniasz Bożym Słowem. Napełniasz się Bożym sposobem działania. Napełniasz się Słowem, które wypowiada Duch Święty. Ty masz być pełny, przepełniony, aż tak przepełniony, żeby usta twoje zaczęły tak mówić. Po prostu nie mówisz inaczej. Nie możesz mówić inaczej, bo jesteś przepełniony. Po prostu przepełniony. A czym się napełniasz? Zależy, w jakim towarzystwie przebywasz. Jak przebywasz w towarzystwie wron, to będziesz krakał. Jak będziesz przebywał w towarzystwie demonów, to będziesz mówił o niewierze, o podstępach, o wszelkich złych rzeczach. Jaką świątynią jesteś? Jaka świątynia jest w twoim wnętrzu? Jaką świątynią jest twoje ciało? Czy może chcesz, tak jak Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, apostoł Paweł to wyraźnie wypowiedział, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie czego? Ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Chcesz tak być zbawiony? To też jest pewna forma zbawienia. Ale ciało służy grzechowi. Nędzny człowiek jestem. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? No kto mnie wybawi? No kto mnie wybawi? Kto mi pomoże? Jezus Chrystus. Jak będziesz zainteresowany uświęceniem twojej ziemskiej świątyni. Ziemskiej świątyni. Bo zanim wejdziesz do nieba, to nie lataj tak głową w obłoka, że już jesteś w niebie. Jesteś w okręgach niebieskich, ale ciało nadal masz. I nie możesz uśmiercić tego ciała, bo Bóg mówi, że to się Jemu nie podoba. Nie możesz go uśmiercić, powiedzieć, ja chcę być już w duchu, więc moje ciało zabijam, bo ja chcę być już w duchu. Co mi tam ciało? Można tak? Nie. Dostało ci dane, abyś je uświęcił. Wiesz, po co masz ciało? Żeby je uświęcić. Po to masz ciało. Niektórzy myślą, że ich ciało to jest wieszak na ubrania. Niektórzy myślą, że to jest worek do napełnienia go jedzeniem. I napełniają, i napełniają, i napełniają. I napełniają. I może być tak, że pękniesz od tego napełnienia. Ale na pewno nie pękniesz od napełnienia Duchem Świętym. Na pewno możesz brać pełnię, jeszcze większą pełnię, jeszcze większą pełnię. Dlatego, że jesteś świątynią i wszystko, co Boże, w świątyni się mieści. Pomyślmy sobie, Bóg przychodził do świątyni malutkiej, wybudowanej przez ludzi i Jego chwała tam zstępowała. Bóg, taki wielki Bóg, wszedł do świątyni? No kraj Jego szaty wszedł i wypełnił całą świątynię. No i chwała Bogu. I chwała Bogu. Im więcej będzie świątyń na ziemi, czyli takich ciał ludzi, które będą naprawdę uświęconym miejscem dla przebywania Bogu, tym większa będzie obecność na ziemi Boga. Rozumiemy to? A jeśli jest większa obecność na ziemi Boga, to jest więcej Jego rządu, więcej Jego królestwa, więcej Jego obecności, więcej Jego działania, więcej Jego cudów. Taki jest Bóg. Dlatego bądźmy zainteresowani tym, żeby było jak najwięcej świątyń Bożych na ziemi. Świątyń Bożych. To jest nasze powołanie. To Bóg tak chce, abyśmy rozwijali tu na ziemi ziemską świątynię ciała naszego. O tą niebiańską Bóg się zatroszczy. Ona jest w niebie, cały czas jest w niebie. I aniołowie o nią dbają. I pomyślmy sobie, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że w objawieniu 14, rozdział 15, werset i wyszedł ze świątyni inny anioł i zawołał głosem potężnym do tego, który siedział na obłoku. Zapuść swój sierp i rozpocznij żniwo. Nadeszła już bowiem godzina żęcia, bo dojrzało żniwo na ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. I dalej jest powiedziane, i wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc, zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron i winorośli ziemi, gdyż dojrzały już grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Konkretnie aniołowie wykonują Boże dzieło. Gdzie rozkazy odbierają? W świątyni. Świątynia nie jest w niebie zamknięta na cztery spusty, jak to się mówi. Wszystkie drzwi pozamykane, po prostu przyjdą oblubienica do Jezusa Chrystusa, będzie wesele baranka, wtedy świątynię oficjalnie znowu otworzą. Ona jest cały czas używana. Jest w niebie, cały czas jest używana. Aniołowie z niej wychodzą, tam rozkazy biorą, tam wykonują swoje dzieła i wszystko, co tu jest powiedziane. Nawet Armagedon jest tutaj opisany. Poobcinał grona i rzucił do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Wszystko jest ziemskie opisane. I cały czas wydarzenia ziemskie dzieją się na podstawie tego, co w niebiańskiej świątyni odbywa się. I Słowo Boże mówi tak. Objawienia 15:5 już czytaliśmy, a potem widziałem, a oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów mających siedem plag, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. Kochani, ze świątyni wszystko się dzieje. I to wszystko, co święte, ma wychodzić ze świątyni. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Co dobre ma wychodzić z ciebie. Rozumiesz? Miłość musi wychodzić z ciebie, pomoc innym ludziom. Musisz być pełen mocy, musisz być pełen napełnienia Duchem Świętym, musisz być pełen namaszczenia, aby Bóg mógł wykonać swoje dzieło. Bóg chce na ziemi zrobić swoje dzieło. Chce wykonać je, a wykona je przez tych, którzy są naczyniami. Naczynia Boże. Po prostu napełnione naczynie Boże. A naczyń Bożych na ziemi nie ma tak wiele, jak nam się wydaje. Naczynia. Naczynia, które są wypełnione tym, co Bóg chce. Najczęściej naczynia nasze są wypełnione nieczystościami. A wiecie, jak nazywa się takie naczynie wypełnione nieczystościami? Nocnik. Czy chcesz być nocnikiem? Czy chcesz być naczyniem pełnym chwały Bożej? Czy chcesz być takim budynkiem, który nie powiem, jak się nazywa? Czy chcesz być budynkiem, który jest miejscem przebywania samego żywego Boga? Świątynia. Mówię świątynia. Dwie świątynie. Świątynia ciała twojego, którą masz tu na ziemi. Masz i musisz o nią dbać. Kiedyś Izraelici nie dbali o świątynię, była zamknięta na cztery spusty i tam różne rzeczy się działy. Ileś lat była zamknięta. Aż wreszcie przyszedł taki król, który kochał Boga całym sercem. Czynił to, co prawe przed Bożym obliczem. Co zrobił? Otworzył świątynię i najpierw ją wysprzątał. A kiedy ją wysprzątał, przygotował, to wtedy powołał służby, które miały wykonywać dzieło Boże. Może naszą świątynię trzeba na nowo posprzątać, wyrzucić wszystko, co nie chwali Boga i wpuścić tam Bożego Ducha Świętego, aby zrobił tam swój porządek, aby wszystkie sprzęty znalazły się z powrotem na właściwym miejscu, aby Bóg zaczął tam przebywać. Bo widzimy, kiedy Bóg wstępował na świątynię, kiedy Bóg przychodził, ażeby świątynia była zamieszkała, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi. Drugi Kronik, siódmy rozdział, pierwsze trzy wersety. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiary rzeźne. A chwała Pańska wypełniła świątynię, i nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniła dom pański. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę pańską nad świątynią, przyklękli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Czy Bóg jest dobry i na wieki trwa łaska Jego? To była pieśń, którą śpiewali Bogu na chwałę. Bóg jest dobry, na wieki trwa łaska Jego. My śpiewamy Bogu na chwałę, że Bóg jest dobry i na wieki trwa łaska Jego. Amen? I wtedy zstępuje chwała Pańska. I wtedy przychodzi Boża obecność do Twojej czy mojej świątyni. Świątynia. Świątynia ta wieczna, która jest oryginałem, ona cały czas jest. Przestanie istnieć w pewnym momencie. Jaki to będzie moment? A o tym czytamy w objawieniu Jana w 21 rozdziale, 22 wersecie. Lecz świątyni w Nowym Jeruzalem nie widziałem. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. A miastu niepotrzebne już ani słońce, ani księżyc, żeby je oświetlały. Rozjaśnia je bowiem chwała Boga, a Jego lampą jest baranek. A narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle Jego. A królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do Niego przyniosą. Widzimy, jak to wygląda wszystko? Aż osiągniemy ten pułap, ten poziom, powiedzielibyśmy chyba największego wtajemniczenia. Nie wiem, który to stopień wtajemniczenia. Ale będzie to taki wspaniały czas, w którym sam Bóg będzie świątynią. Sam Bóg. Nie będzie już widać świątyni. I do tamtego czasu potrzebna cały czas jest niebiańska świątynia i Twoja świątynia, świątynia Twojego ciała. Dwie świątynie. I będą stały i będą przebywały i będą działały, będą funkcjonowały. Nie możesz ich zamykać. Musisz je otwierać szeroko na działanie Bożego Ducha Świętego, Bożej obecności, aby chwała Pańska zstępowała na tą świątynię. Bo wszystko musi być uświęcone. Zobaczmy, że wszystko musi być uświęcone. Nawet w świątyni niebiańskiej musi być uświęcone. Czym? Krwią. Ta najstarsza świątynia starotestamentowa była uświęcana krwią zwierząt. A ta świątynia Twojego serca, która ma odniesienie do tej wiecznej, niebiańskiej, jest uświęcana krwią Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, że to wszystko idzie na pograniczu ziemskich rzeczy, fizycznych, cielesnych i duchowych. Słowo Boże, apostoł Paweł nawet powiedział, że na początku pierwsze są te, które są cielesne. A później dopiero duchowe. Widzimy? Po takich schodach wchodzimy do niebiańskiego królestwa. Aby wejść do świątyni, która jest w niebie, aby mieć szeroko otwarte drzwi, aby tam wejść, to Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Musisz po prostu przyjąć krew Jezusa Chrystusa. Musisz stać się świątynią tu ziemską i uświęcać swoje ciało, a wtedy wchodzisz. Hebrajczyków 10 rozdział 19 werset mówi tak. Tak więc bracia, no i siostry oczywiście, przez krew Jezusa mamy już zapewnione wejście do świątyni Jego. Jest to nowa droga i nowe życie, który nam ukazał poprzez jakby świątynną zasłonę. To jest przez swoje własne ciało. Mamy więc wielkiego kapłana, takiego, który sprawuje pieczę nad całym domem Bożym. Mamy otwarte drzwi. Jeśli co? Jeśli uświęcamy nasze życie. Jeśli nasze ciało uznamy za świątynię Bożego Ducha Świętego. Możesz nie przyjmować tego. Nie musisz. Możesz być zbawiony jak głownia wyrwana z ognia. A co stoi na przeszkodzie stać się naprawdę uświęconym przez samego Boga? No coś ci to, w czymś to ci przeszkadza? w jakiejś teorii może, w jakiejś nauce. A wszystko ma być podporządkowane Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Dlatego dwa wersety przeczytamy z psalmów i na tym zakończymy. Psalm 108, werset 8. W swoim świętym przybytku Bóg powiedział: będę królował i Sychem podzielę, i dolinę Sukkot rozmierzę. Ze świątyni Pan mówi, że On na ziemi będzie dzielił, będzie rozszerzał, a co trzeba będzie wykasowywał. I w Psalm 150, werset 1 mówi: halleluja, chwalcie Boga w świątyni Jego. Chwalcie Go na rozpostarciu mocy Jego. Rozpostarł moc swoją. Chwalcie Boga w świątyni Jego. Chwalcie Go, bo On jest naprawdę godny chwały, czci i uwielbienia. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, niech Was prowadzi.